Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Klinika wiersza.
Wyczytałem ostatnio z pięknej książki Kazimierza Wierzyńskiego zatytułowanej Pamiętnik poety i równie pięknie wydanej w ubiegłym roku przez Warszawski Państwowy Instytut Wydawniczy pochwałę książki jako niezwykłego wprost przedmiotu, nadzwyczajnie pojemnego i, uwaga, uduchowionego. Przytoczę Państwu ten fragment w całości, bo warto. Otóż Kazimierz Wierzyński mówi tak. Książka jest najmniejszym przedmiotem, który zmieścić może całe światy. Niezliczone nadzieje, zamiary, porywy, niepewności. Wziąć ją do ręki znaczy dotknąć zmaterializowanych snów i marzeń. Droga od błąkającej się po głowie niejasnej idei do białej karty, po której toczą się rzędy liter, słów i zdań, to daleka droga międzyplanetarna. Myśl ulega na niej wielu przemianom, stają przy niej bezsenne noce, załamują się ręce od daremnego wysiłku i poczucia zawodu. Ale zdarzają się też na tej drodze olśniewające odkrycia. Otwierają się pokłady nieprzeczuwanych bogactw. I po 100 rozpaczliwych nocach nadchodzi dzień triumfu, kiedy chce się krzyczeć z radości. Niezamierzonym pamiętnikiem podobnych wydarzeń jest każda książka i taki jest jej życiorys, niezależnie od tego, co stanowi jej treść. I kawałeczek dalej poeta powie, mając na myśli swoje własne książki, to jest przedmiot, tak, ale ile w nim mego życia. Człowiek nigdy nie wymyśli bardziej uduchowionego przedmiotu niż książka. Czy odnajdujecie Państwo w refleksji Wierzyńskiego swoje własne odczucia? Czy również dla Was uporządkowane szlaki liter biegnących przez kartki potrafią być drogą międzyplanetarną? Czy lektura potrafi wyekspandować Was w przestrzeń poza czasem? Jeśli tak, to witajcie w Klubie Siedmiu Przygód. Nazwa nieprzypadkowa, bowiem była kiedyś w niesławnym PRL-u taka seria powieści dla dzieci i młodzieży wydawanych przez oficynę Nasza Księgarnia. Wiele tytułów potrafię wymienić jeszcze dzisiaj, jak choćby Adama Bagdaja Podróż za jeden uśmiech, Stawiam na Tolka Banana, Wakacje z duchami, czy Edmunda Niziurskiego Awantura w niekłaju, Sposób na Alcybiadesa, albo Nory Szczepańskiej Dziki Anda i Ucho Wodza, albo Zbigniewa Nienackiego Książki o przygodach pana samochodzika. Te książki, nieraz przecież banalne i pozbawione tak zwanych wysokich wartości artystycznych, a przecież po prostu dobrze napisane i zwyczajnie ciekawe, stanowiły dla nas, młodzieży lat 60. i 70. ubiegłego stulecia, pewien kod kulturowy, poprzez który czytacze książek bezbłędnie rozpoznawali się i znajdowali tak zwany wspólny język. A teraz, czy jest jakiś wspólny język? I czy jest on ufundowany na książkach? Czy może raczej na komiksach? A może jest to język gier komputerowych? I czy komiksy i gry komputerowe też potrafią być, jak pisał Wierzyński o książkach, uduchowione? I jakie to są duchy? Co nieco na ten temat możecie się Państwo dowiedzieć, biorąc udział w 3. dniu Festiwalu Poezji w Sopocie. Jutro spotkanie z redakcją kwartalnika kulturalnego Nowy Napis, dyskusja zatytułowana Metaf, czyli Powrót poezji metafizycznej, czytanie wierszy przez Krzysztofa Kellera i Jarosława Zalesińskiego z Gdańska, a także koncert finałowy w wykonaniu znakomitych trójmiejskich muzyków. Zapraszam. Bierzcie Państwo udział w wydarzeniach Festiwalu Poezji w Sopocie, a przede wszystkim czytajcie książki, te, które są uduchowione.
W metaforze.
Wisława Szymborska. Vermeer. Dopóki ta kobieta z Rijksmuseum w namalowanej ciszy i skupieniu mleko z dzbanka do miski dzień po dniu przelewa, nie zasługuje świat na koniec świata. Wisława Szymborska wielokrotnie udowadniała w swoich wierszach, w swoich zimnych, błyskotliwych, zabójczo rozbrajających metaforach, że rzeczywistość radzi sobie świetnie bez człowieka. I że człowiek, choć uważa się za gospodarza świata, jego odkrywcę, kolonizatora, strażnika czy interpretatora, jest tylko gościem, który światu się przytrafił. W dodatku na krótką, zważywszy na wiek planet i galaktyk, chwilę. Przytrafił się, robiąc w tej gościnie rzeczy straszne i piękne. I chyba nie nam wyrokować, których było więcej. Do tych drugich z pewnością należy sztuka. Najmniej interesowna i najmniej zaborcza z ludzkich aktywności. Najbardziej ludzka, bo najmniej ludzka, chciałoby się powiedzieć, naśladując pełen paradoksów język Wisławy Szymborskiej. Bo czyż domeną człowieczeństwa w jego najszlachetniejszej postaci nie jest umiejętność wychodzenia z siebie, wyobrażania sobie świata z perspektywy zwierzęcia, rośliny czy kamienia? Istotą człowieczeństwa jest także zdolność przekroczenia antropocentryzmu, która to zdolność rodzi się z pokory wobec świata, szacunku dla jego niepojętości, ze świadomości własnych poznawczych ograniczeń. Także z przeświadczenia, że ludzkość, nie jako człowieczeństwo, lecz jako cywilizacja i kultura, jest rodzajem umowy. Owszem, opartej na metafizycznych intuicjach, które matematykowi każą wierzyć, że 2 plus 2 to 4, a kompozytorowi czy malarzowi odróżniać piękno od kiczu. Umowa ta zaszyfrowana jest w różnego rodzaju naukowych, artystycznych, obyczajowych czy politycznych kodach, które mają sens dopóki się ich trzymamy i póki używamy ich w codziennej praktyce. Bo czy w poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prusta albo poradnik kulinarny miałyby sens w świecie bez człowieka? Wisława Szymborska świetnie zdaje sobie sprawę z umowności języka sztuki. Pamiętacie Państwo jej słynny wiersz Radość pisania, zaczynający się pytaniem, dokąd biegnie ta napisana sarna przez napisany las? Ten wers informuje nas nie tylko o tym, że sztuka jest udawaniem rzeczywistości, ale także i o tym, że świat, taki jakim go postrzegamy, nie jest bytem obiektywnym, ale projekcją naszego umysłu. Bo jakie to ma znaczenie dla sarny, że stwierdzimy, że oczy ma głębokie i płochliwe? Jaki kamień przejmie się faktem, że go nazwiemy szlachetnym lub pospolitym, diamentem lub piaskowcem? Przybędzie mu od tego szlachetności czy pospolitości? Tak więc i sztuka, choć zaczepia się w pragnieniu transcendencji, jako język jest umową, która obowiązuje, póki przestrzegamy jej warunków. Ale zaraz, kiedy właściwie tak się dzieje? Czy wiersz nienapisany jest już wierszem? Czy obraz namalowany, ale ukryty przed wzrokiem w ciemnej piwnicy i przez wszystkich zapomniany, pozostaje dziełem sztuki? Gdzie i kiedy utwór artystyczny żyje? Na papierze lub płótnie, czy w interakcji z odbiorcą? Tylko w tym drugim przypadku, stwierdza stanowczo Wisława Szymborska. Sztuka ożywa za każdym razem, gdy chcemy poświęcić jej uwagę. Jest językiem, więc istnieje skutecznie tylko w akcie komunikacji, za pośredniczenia między artystą a odbiorcą. Mówi się, że sztuka potrafi zatrzymać czas, że jest zwierciadłem wieczności, że się nie starzeje. To wszystko prawda, pod warunkiem, że my tej wieczności, tego zahibernowanego w nutach, na płótnie czy w wierszu czasu, jesteśmy ciekawi, że chcemy się w nim spotkać z tymi, którzy byli przed nami i tymi, którzy przyjdą po nas. Sztuka jest przestrzenią bez czasu i bez chronologii, w której wszyscy rozmawiają ze sobą o swoich przeczuciach, nadziejach i lękach. I tak samo jest z obrazem Vermeera, na którym kobieta przelewa mleko do miski. Nie łudźmy się, że przelewa je w nocy, gdy w Rijksmuseum panuje ciemność. Ona przelewa to mleko tylko wtedy, kiedy na nią patrzymy. Pisze Szymborska, dopóki ta kobieta z Rijksmuseum w namalowanej ciszy i skupieniu mleko z dzbanka do miski dzień po dniu przelewa, nie zasługuje świat na koniec świata. Skoro sztuka to język żyjący tylko w działaniu, moglibyśmy tezę Szymborskiej sparafrazować tak. Nie zasługuje świat na koniec świata, póki kobieta z obrazu Vermeera ma dla kogo przelewać mleko z dzbana do miski. Świat nie zasługuje na koniec, innymi słowy, ludzkość ma sens, dopóki chcemy na kobietę Vermeera patrzeć. A ogólniej, bo ten obraz jest przecież symbolem wszelkich naszych estetycznych i duchowych potrzeb, dopóki chcemy uczestniczyć w sztuce, która umacnia nas przez to, że uświadamia nam naszą ulotność i kruchość. Wchodząc w dzieło sztuki, na nowo powołujemy je do życia. Ono odwdzięcza nam się tym samym.
Skrzynka poetycka.
Ludwik Filip Czech, to już druga odsłona poezji Czecha w tej audycji. Przed tygodniem usłyszeliśmy jego dwa wiersze z nowej książki Porządki. Tomik ukazał się niedawno, właściwie dopiero co, nakładem wydawnictwa Bernardinum. Kilka słów o poezji Czecha już powiedzieliśmy, ale dodam, że jest to poezja językowo prosta, że ten język nie produkuje tajemnicy, ale gdy już ją zauważy poeta, stara się ją obudować słowami, stworzyć dla niej w wierszu bezpieczną przestrzeń. I nie stara się jej tłumaczyć. To jest bardzo typowe dla Czecha, że w wielu wierszach wydaje mi się być mistrzem odpuszczonej puenty. Jak to rozumiem? Że buduje napięcie w wierszu po to, żeby na końcu, wtedy kiedy spodziewamy się wybuchu, kiedy spodziewamy się puenty, kokardki na wierszu, by na końcu przebić ten balon, spuścić z wiersza powietrze i odprawić nas z kwitkiem. Na szczęście jest to kwitek, którego porządkując kieszenie naszego umysłu nie mamy ochoty wyrzucać. W dzisiejszej audycji dwa wiersze z tomu Ludwika Filipa Czecha Porządki, którego już tytuł sugeruje wspomnieniowość, rozliczeniowość tego tomu. Co mi się rzuciło w oczy, to że Czech, porządkując papiery, porządkując życiorys, wspominając dzieciństwo, rozmawia tak samo z ludźmi jak z wierszami. Że tak naprawdę w jego życiu związek poezji i elementów biografii jest bardzo silny, skoro potrafi zdobyć się na tak czułą rozmowę z własnymi wierszami. Równie czułą jak rozmowę z ludźmi, albo może i bardziej. Mówię na głos. Mówię na głos do wiersza. Jesteś do roboty. Tylko coś skreślić, dodać, wtedy będziesz. Odkładam na stertę papierów. Wychodzę z pokoju, zapominam. Czeka na dalej. Bez rąk, bez nóg. Między listą zakupów, numerami telefonów, bazgrołami, taki kadłubek. Nie stanie nawet na głowie, żeby się przypomnieć. Tylko ta nadzieja, że wiatr, że przeciąg, że kiedyś. Pewność. Czuję się coraz pewniej. Mam 60 lat. Co jeszcze może mnie zaskoczyć? Ból zęba? Kamyk w bucie? Włos w rosole? Rozum ostrzega, uważaj, bądź czujny. Czas zwiera szyki. Jest przeciwko tobie, zbrój się. Serce mówi, spocznij. Lekceważ. Wystaw nogę z szeregu. Kiedyś i tak cię w nim ułożą.
album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Jerzy Libert, dialog między poetą i panną. Krótkie, bo zaledwie 27-letnie życie Jerzego Liberta przypadło na trzy pierwsze dekady XX wieku. Urodził się w 1904 roku w Częstochowie, zmarł na gruźlicę mózgu w czerwcu 1931 roku w Warszawie. Leopold Staff określił go mianem jednego z najczystszych poetów Polski odrodzonej. Początkowo Libert orbitował wokół Skamandra i realizowanej w tym kręgu poetyki sensualizmu i witalizmu. W późniejszych wierszach dominowała tematyka metafizyczna, stąd też autor Kołysanki Jodłowej uważany jest za jednego z najwybitniejszych współczesnych poetów religijnych. Jego wyobraźnię zajmowała też własna choroba i umieranie, co łączy Liberta z inną poetką urodzoną w Częstochowie, z tym, że o 30 lat młodszą, Haliną Poświatowską. Czytany dzisiaj wiersz opublikowany został po śmierci poety na łamach pierwszego numeru Gazety Polskiej z 1934 roku. Dialog między poetą i panną pochodzi więc z wierszy rozproszonych i trudno się dziwić, że nie wszedł do żadnego z dwóch wybitnych tomów poety, ani do zbioru Gusła z 1930 roku, ani do Kołysanki Jodłowej, wydanej już po śmierci poety w roku 1932 z przedmową Kazimierza Wierzyńskiego. Po prostu nie pasowałby do nich. Poetyckie przekomarzanie się poety z panną, osóbkę odrobinę może manieryczną, odrobinę dziecinną, marzycielką, której po głowie chodzą niebanalne romanse i różne inne, jak mawiał Karol Iżykowski, płytkie głębokości, wydaje się być w stylu krakowskich szopek, troszkę romantycznych, troszkę artystowskich, a zawsze snobistycznych. A jednak ta panna o skłonnościach idyllicznych czuje poezję, wie, kiedy strofa dźwięczy jakoś inaczej i za serce chwyta. Więc może jednak nie zasługuje na ton lekko kpiarski? Może poeta mógłby potraktować ją poważniej? Może, ale pewnie nie o to w tym dialogującym wierszu chodziło. Czytają Ewa Jaszczurowska, panna, i Jarosław Tyrański, poeta.
Jerzy Libert. Dialog między poetą i panną. Już mgły wieczorne idą do ogrodu, kwiaty w doniczkach drżą.
Czy w tej chwili, gdy się poeta nad kwiatem pochyli, pomalowanym rumieńcem zachodu, powstają wiersze?
To jeszcze zależy. Nad jakim kwiatem?
Więc jeśli jest róża,
wtedy się miłość w oktawie zanurza.
A jeśli hiacynt odurzy go świeży?
Do przyjaciela pisze oktostychy.
A gdy się, panie poeto, rozdzwoni strofa nad kwiatem różowym jabłoni?
Powstaje sonet, błękitny i cichy.
Pan drwi wyraźnie, a ja z tej rozmowy pragnęłam ważną wyciągnąć naukę. I na poezję, sąd pański i sztukę, a może posłać kwiat?
Kwiat papierowy, bo ten nie więdnie nigdy. I szeleści, i się do każdej nadaje powieści.
Pan pisze powieść? Do prawdy?
Tak, pani.
Tytuł?
Idylla. Bardzo romantyczna, obyczajowa trochę i praktyczna. Czytać ją winni wszyscy zakochani.
To rzecz ciekawa.
Pani, sprawa pierwsza mówi o oczach kochanki, że morze. Druga, że błękit. A trzecią, gdy stworzę, zyski dokładnie policzę od wiersza.
A koniec?
Koniec. Bardzo naturalny. Małżeństwo.
Romans płytki i banalny.
Najbanalniejszym z uczuć kochać czule.
I gdzież poezja tu?
A właśnie w tytule.
Pan bo tak mówi, ale strofa dźwięczy. W pańskiej poezji inaczej, inaczej. Tak za serce chwyta, że ono płacze. I tak za serce chwyta, że się męczy w piersi zamknięte, niby ptak dziewiczej. Niech mi pan powie, jak się z głoski liczy.
Naprzód na palcach, gdy palców nie stanie, na gwiazdach, które spływają w otchłanie.
A kropki?
Stawia, gdy palce się znużą, a gwiazdy spłyną ze świtem jak z różą.
I to się zowie wierszem.
albo lekcją. Dla mnie.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.